Moonfall będziemy sobie omawiać dzisiaj, słuchajcie, jeżeli ktoś nie słyszał, to jest taki film fantastyczno-naukowy, wysokobudżetowy podkreślam, to nie jest jakiś niszowy film, to jest hollywoodzka superprodukcja, robiona przez ludzi, którzy wiedzą co robią. Film należy do takiej rzadkiej kategorii dzieł, które są tak złe, że aż są dobre. W każdym razie w tej monumentalnej fabryce sera niemal nic nie ma sensu, nic nie trzyma się kupy i niemal nic nie zgadza się z wiedzą naukową. Jeden absurd goni kolejny, jedne błędy wymuszają istnienie następnych, logika i fizyka albo nie istnieją, albo są uruchamiane na żądanie, a wszystko po to, żeby ledwo trzymająca się fabuła nie rozpadła się w drobny mak.
I to jest niemalże podziwu godne. Samo w sobie, bo coś takiego w ogóle nie łatwo jest stworzyć w dzisiejszych czasach, gdzie każdy tylko wytyka paluchami i o, niezgodne z prawami fizyki. Ale reżyser Roland Emmerich to jest filmowiec starej szkoły, za jego czasów ludzie biegali po asteroidach i komu to przeszkadzało? I on mówi, takiego, fanboye nauki, kiedyś robiło się filmy tak, ja dalej będę je tak robił, a wy i tak to obejrzycie.
I naturalnie, tylko zupełnym przypadkiem, film wygenerował 80 milionów dolarów straty. Aczkolwiek to są tylko oficjalne dane, bo mało kto wie, że film Moonfall kosztował tak naprawdę 700 miliardów dolarów, z czego większość pochłonęło skonstruowanie specjalnej maszyny, którą zamówił sam pan Roland. To maszyna do wyłączania praw fizyki.
Więc konwencja jest taka, że sobie siadamy i oglądamy i będziemy się czepiać absolutnie wszystkiego, bo akurat nie mamy nic lepszego w życiu do roboty. Zapraszam.
Film zaczyna się retrospekcją, że oto 10 lat wcześniej bohaterowie naprawiają na orbicie jakiegoś satelitę, aż tu nagle łabam! Uderza w nich jakieś mroczne coś i wszystko psuje, a my mamy pierwszą scenę do analizy. Bohater jest w otwartej przestrzeni ładunkowej, w kosmosie, w próżni i chce się dostać do środka wahadłowca. Otwiera właz, ze środka wylatuje powietrze, a on wchodzi do wnętrza. A zatem w środku, za włazem, była atmosfera. Było jej tyle, że nasz bohater aż musiał się chwycić poręczy, żeby go nie zdmuchnęło. No ale się udało.
I tutaj pojawia się pierwszy problem, bo ja jestem w próżni tutaj. A tu jest ten właz. A za włazem jest ciśnienie atmosferyczne w wahadłowcu. Tylko że ten właz, on się otwiera do środka.
To jest wejście do śluzy powietrznej, małego pomieszczenia, do którego astronauta musi wejść, zanim opuści wahadłowiec lub zanim do niego wróci. Jeżeli chce wrócić, tak jak bohater, to załoga, która jest wewnątrz, usuwa ze śluzy powietrze, żeby astronauta mógł otworzyć zewnętrzny właz. W środku zamyka śluzę, wypełniają powietrzem i dopiero teraz może otworzyć właz wewnętrzny. A w drugą stronę odwrotnie. I teraz, jeżeli w środku panuje ciśnienie jednej atmosfery, a po stronie bohatera jest próżnia, to on nie będzie w stanie otworzyć tego włazu, bo ciśnienie wewnątrz śluzy ten właz dopycha.
Na co dzień to się nie rzuca w oczy, ale ciśnienie jednej atmosfery jest dość duże. 1000 hektopaskali to jest około 1 kg na centymetr kwadratowy.
Ten właz ma średnicę około 1 metra, prawie 8000 centymetrów kwadratowych. Więc jest tak, jakby z tamtej strony przygniatał go ciężar 8 ton i ten właz jest nie do ruszenia.
Co więcej, bohater nie był nawet w stanie usunąć tego powietrza z wnętrza śluzy, bo dało się to zrobić tylko z wnętrza wahadłowca, czym powinna zająć się reszta załogi w środku. Gdyby taka istniała, bo w wahadłowcu powinno być minimum 6 członków załogi, ale na filmie z jakiegoś powodu było ich tylko 3, z czego w środku została tylko jedna osoba, która w dodatku straciła przytomność, więc nikt nie był w stanie usunąć tego powietrza.
Ponadto, jak już być może zauważyliście, to nie jest koniec problemów z tą śluzą, bo powietrze ze środka, no to ono jednak sobie przypomniało, że jest pod ciśnieniem, ale dopiero po chwili po otwarciu włazu i wtedy dopiero wypada. Wyłączamy ciśnienie! Włączamy ciśnienie!
Następnie widzimy, że bohater porusza się po promie w stanie nieważkim, a jednocześnie chwyta się różnych przedmiotów, żeby się przesuwać, więc ma kontakt ze ścianami. Natomiast bohaterka śpi sobie spokojnie, zawieszona w powietrzu przy ścianie.
W tym samym czasie ich prom wiruje jak wnętrze pralki, a na nich samych nie ma to absolutnie żadnego wpływu. Już samo przejście po tej drabinie byłoby trudne przez działanie siły Coriolisa. Poza tym ich ciała powinny zostać przyciśnięte do ścian przez siłę odśrodkową. Dalej ważący 80 ton wahadłowiec zostaje wyhamowany z gwałtownego ruchu wirowego za pomocą działających kilka sekund silniczków manewrowych. No ale już mniejsza o to, bo to wyhamowanie z ruchu wirowego również nie wywołało żadnych efektów motyw u naszych bohaterów. Wiemy, że musieli kręcić się razem z wahadłowcem, ponieważ ściany wewnątrz nie poruszają się względem nich, a wahadłowiec wiruje. To jest fakt, oni muszą się tam kręcić razem z wahadłowcem. A zatem wyhamowanie ruchu wirowego wahadłowca powinni obserwować jako przyspieszenie tych ścian względem nich i przyłożenie do ich ciał siły przez te ściany, tak żeby oni sami również wyhamowali. I nic takiego nie ma tu miejsca. Twórcy filmu nie mogli się zdecydować, czy oni mają wirować, czy nie, więc zrobili tak, że oni jednocześnie wirują i nie wirują. Wirują dlatego, że ściany w koło nie wirują, ale jednocześnie wcale nie wirują, bo poruszają się tam spokojnie w stanie nieważkim, nie są przyciskani do żadnej ze ścian, a zatrzymanie wirowania wahadłowca nie przynosi dla nich absolutnie żadnych konsekwencji. Ale czy można tu winić pana Rolanda? Pewne rzeczy są po prostu zbyt skomplikowane i trzeba uprościć je na potrzeby filmu, bo nie da się ich pokazać realistycznie.
No przecież następnie mamy scenę, jak to tajemnicze, mroczne coś spada i uderza w księżyc i zaczyna w nim wściekle wiercić i wtedy od tego uderzenia rozchodzi się chmura pyłu. I niestety, ale nie ma na to mojej zgody, bo ona się rozchodzi za szybko.
Jeżeli średnica księżyca to jakieś tam 3500 km, to ta chmura w tej chwili ma około 700 km szerokości, a powstała w 2 sekundy, więc rozeszła się z prędkością 350 km na sekundę. To jest na Ziemi Mach 1000. To jest ponad 100 razy więcej niż prędkość ucieczki z księżyca, więc ten pył nie spadnie z powrotem na księżyc, a tutaj właśnie spada, bo widać jak zwalnia. On powinien opuścić księżyc, a potem opuścić układ słoneczny i wyprzedzić Voyagery.
Wiecie co? Bo wy mnie tu zawsze widzicie, nie? To ja wam teraz pokażę, co ja tu widzę. To jest dramat, te światła. Oślepne. Taka interakcja będzie. Nieudawane. Na żywo. Tętno pulsu. Na Instagrama.
Następnie akcja przenosi się na Ziemię, gdzie poznajemy nowego bohatera, Sama Tarliego. Sam to postać, której najważniejsze zadanie w tym filmie polega na tym, żeby ocieplać wizerunek wyznawców teorii spiskowych i pokazać ich jako sympatycznych, uciśnionych wizjonerów, których nie słuchają głupi i ślepi na oczywiste dowody naukowcy. Roland Emmerich ma długą historię umieszczania w swoich filmach treści i wątków o naturze teorii spiskowych. Ten film nie jest pierwszym. W każdym razie Sam włamuje się do gabinetu jakiegoś astronoma i z jego komputera loguje się do obserwatorium ALMA w Chile, żeby sprawdzić dokładną pozycję Księżyca z minionej nocy. ALMA to jest zespół 66 ogromnych radioteleskopów działających jak interferometr o bardzo wielu interesujących cechach, a jedną z takich cech jest to, że on nie zajmuje się śledzeniem Księżyca. I skąd ty w ogóle znasz hasło? Nagroda Jańskiego, ona naprawdę istnieje, tu był robiony jakiś research.
Teraz się skupcie, bo się zawiązuje główny wątek filmu. Okazuje się, że Księżyc zaczyna zmniejszać swój promień orbity, a ponadto okazuje się, że w ogóle nie jest wcale żadnym księżycem, bo jest pusty w środku i jest kosmiczną megastrukturą. I Samuel wyjaśnia to wszystko dzieciom na wykładzie.
Mówiąc wprost, księżyc jest megastrukturą. Rozumiecie? Wielkim, sztucznym tworem. A skąd się biorą zaćmienia? Są możliwe tylko dlatego, że księżyc jest dokładnie 400 razy mniejszy od Słońca i dokładnie 400 razy bliżej Ziemi. Ktoś wie, jak to się stało?
Przez czysty przypadek?
Kiedy Apollo 12 zrzucił pusty bak, od tego uderzenia księżyc zaczął dzwonić. Jak dzwon kościelny. Wiele godzin.
Proszę pana, a gdzie to bong było słychać, bo tam jest próżnia?
Nie zwariowałem. Przeczytaj.
No, byłoby trudno Księżycowi od tak po prostu zacząć obniżać orbitę w takim tempie. Jego orbitowanie wynika ze ścisłego związku mas Ziemi i Księżyca, odległości między nimi i prędkości, z jaką Księżyc się porusza. Żeby coś nagle ruszyło się z wysokością orbity, Księżyc musiałby wyhamować swój ruch orbitalny. Wtedy faktycznie zacząłby spadać na Ziemię. Ale ciała nie chcą tak po prostu zmieniać swoich prędkości, ponieważ obraża to Isaaca Newtona.
Żeby wyhamować coś takiego jak Księżyc, potrzebujemy na przykład uderzenia drugiego ciała z naprzeciwka. Potrzebujemy praktycznie drugiego księżyca i zderzenia czołowego. Wtedy jego ruch zostałby wyhamowany do zera, a to, co pozostałoby po tym zderzeniu, spadłoby na ziemię.
Następnie oni informują jakiegoś szefa, że księżyc za 3 tygodnie przekroczy granicę Rosza, po której rozpadnie się na kawałki w wyniku działania sił pływowych. Mamy więc tutaj prawdziwe zjawisko astronomiczne, tyle że później w tym filmie ono zostaje kompletnie zignorowane.
Ponadto bohaterka mówi szefowi NASA, że trzeba po prostu wrócić na księżyc. Co prawda nie mogą tego dokonać od 50 lat, ale to zupełnie nic nie szkodzi, mówi bohaterka, ponieważ oni na jutro mogą mieć już gotową misję księżycową.
Na jutro!
Tak więc Shrust Prast i misja załogowa już jest nad Księżycem i astronauci nadlatują nad dziurę w kraterze, którą wcześniej wywierciło tamte mroczne, robakowate coś. A reżyser Roland po raz kolejny przechodzi do konsoli sterującej prawami fizyki i mówi: a wyłączamy grawitację! Więc tu jest ten Księżyc, a tu jest ta robacza dziura. No i statek z astronautami wszedł sobie na orbitę wokół Księżyca i kiedy dotarł nad tą dziurę, to postanowił się nad nią zatrzymać, żeby wpuścić pionowo w dół sondę do tej robaczej dziury. Ale... Panie Rolandzie, tak nie można zrobić! Nie można sobie po prostu zahamować na orbicie, bo się na to ciało niebieskie spadnie. Orbitujący statek nie spada na ciało niebieskie właśnie dlatego, że orbituje, a jak przestanie okrążać to ciało, to zleci w dół. Na tym polega orbitowanie.
Żeby się nad tą dziurą zatrzymać, statek musiałby cały czas palić silnikami w dół, żeby nie spaść, a nic takiego nie ma tutaj miejsca. No ale dobrze, ten statek tam sobie wisi przez dłuższy czas, utrzymywany siłą magii i czeka na powrót tej sondy. Ale niestety spotyka mrocznego robaka. Włączamy! Prawa fizyki zostają włączone ponownie i widzimy miasto ogarnięte przypływem. Szaleją też trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów. To wszystko faktycznie mogłoby się dziać w wyniku stale rosnących sił pływowych. Pada następnie hipoteza, że jeżeli zabiją mroczny technorój, to mądry księżyc powróci na swoją orbitę, bo jak się dowiedzieliśmy, księżyc też jest inteligentny, tylko stał się ofiarą technoroju i dlatego spada. Więc pani naukowiec przedstawia ten pomysł jakimś wojskowym.
Nie zgadniecie, co odpowiedzieli jej wojskowi.
Doceniamy pani wysiłki, ale od teraz to operacja wojskowa. Przejmujemy kontrolę.
Wychodzi kolejna sprawa, słuchajcie, bo na nagraniach wyszło, że ten superinteligentny rój to wcale nie jest taki superinteligentny, bo on potrafi rozpoznawać tylko nowoczesną ludzką technologię, a takiej dawnej technologii, takiej tam 40 lat czy coś, to już rozpoznać nie potrafi. A dlaczego tak jest?
Nie wiadomo.
W ogóle jak trochę jesteście teraz skołowani tym całą gmatwaniną i tymi wszystkimi fikołkami fabularnymi, to nie jest wasza wina. Tak jest przez cały czas trwania tego filmu.
W każdym razie z jakiegoś powodu mroczny robak nie rozpoznaje starej technologii i można go w ten sposób oszukać i zniszczyć, gdyby wziąć jakiś stary statek. Tak więc bohaterowie biorą z muzeum zdewastowany przez szabrowników prom kosmiczny Endeavor, bo superinteligentny rój uzna ten dawny cud techniki za nieszkodliwą asteroidę. Zaraz potem prom stoi już gotowy na platformie, podczepiony pod rakiety nośne i zbiornik paliwa, który najwyraźniej przez cały ten czas czekały sobie w magazynie gotowe do lotu. I to się stało na dniach, bo na początku zostało powiedziane, że do uderzenia Księżyca mają 2-3 tygodnie maksimum. Następnie Samuel wyjaśnia, że Księżyc ma silniejszą grawitację niż się wydaje wszystkim naukowcom na Ziemi, ponieważ ci naukowcy nie wiedzą, że Księżyc jest pustą w środku megastrukturą. Więc najwyraźniej pusty Księżyc jest bardziej masywny niż pełny Księżyc. Aczkolwiek tu się pojawi później twist fabuły, poczekajcie.
Teraz uwaga, bo nastąpi ujawnienie wielkiego master planu ludzkości.
Najwybitniejsi naukowcy z IQ 700 myśleli nad rozwiązaniem dniami i nocami. Rozpisywali wyrafinowane scenariusze, finezyjne, kunsztowne plany i misterne podstępy pokonania superinteligentnej istoty, aż w końcu wymyślili rozwiązanie.
To bomba atomowa!
Atomowa!
Bomba atomowa!
Wyślemy kapsułę z bombą, a to wywabi potwora, który ją połknie. Warto było studiować w West Point.
Zastanawiacie się teraz pewnie, kto poleci na tę niesłychanie ważną misję ostatniej szansy uratowania ludzkości i całego życia na Ziemi przed zagładą. A poleci naturalnie nasz bohater, wyrzucony z NASA kwaśny astronauta. Więc jakiś randomowy żołnierz wyjaśnia mu właśnie, którym guzikiem odpala się bombę atomową, która obok nich leży. Obok stoi sobie Samuel, który też tego słucha. Jakiś postronny typek.
Następnie Sam poucza pracowników NASA, że ciążenie Księżyca jest zupełnie inne niż im się w tej nasie wydaje i podaje konkretną liczbę wraz z jednostką ciążenia 1,62 metra kwadratowego.
We know the moon's surface gravity is 1.62 meters squared.
1,62 metra kwadratowego.
Ta ściana tutaj ma 20 metrów kwadratowych. Także ja tu się po prostu ledwo mogę utrzymać.
każdym razie Samuel mówi, że przecież widać, że grawitacja jest silniejsza, więc coś musi być nie tak z masą Księżyca.
No i już wszystko było pięknie, już mieli startować, ale Roland wypił kolejnego energetyka i znów go telepie i on mówi, że nie, to za gładko idzie, trzeba to wszystko skomplikować, spuścić im na głowie jakąś katastrofę, a wtedy pokażemy fajną scenę.
No i wydarza się katastrofa, wysiadł jeden z trzech silników, stypa, nigdzie nie lecą. Rakieta po prostu nie wystartuje, tylko na dwóch silnikach. Nie nastąpiła nawet sekunda jakichkolwiek rozważań, czy szukania jakiegoś rozwiązania, a pani szef bierze mikrofon i mówi wszystko stracone, idźcie do domu. I po chwili wszyscy odlatują. A muszą odlecieć, bo Roland ma nowy pomysł. No i wkracza sam spiskowiec, który obliczył, że Księżyc doda przecież własną grawitację skierowaną w górę, więc można wystartować tylko na dwóch silnikach. Niestety cała baza już powiedziała do widzenia, więc musi lecieć nasza trójka bohaterów. Kwaśny, szefowa i sam. Roland, ty cwany lisie!
Bohaterowie startują i dzieje się jakiś niemożliwy cyrk, bo do rakiety zbliża się fala zwiększonej grawitacji z Księżyca i porywa w górę wodę, która zalewa rakietę, która staje się łodzią podwodną. Ludzie uciekają wysokimi skokami.
Wspaniała to była scena, nie zapomnę jej nigdy, ale Księżyc nie ma takiej grawitacji, żeby wywołać taki efekt. Nasz zwykły Księżyc mógłby być nawet 10 metrów nad naszą głową, a nas i tak nie porwałoby w górę. No ale Roland mówi, że to właśnie nie jest zwykły Księżyc, bo jego masa jest większa. Tylko dlaczego ten fakt nie został wykryty wcześniej przez wszystkich astronomów świata? Gdyby on rzeczywiście miał masę zdolną do wywołania takich efektów, to na swojej orbicie Księżyc zachowywałby się inaczej. Jego orbita byłaby inna, przypływy byłyby inne i tak dalej. Czyli znów mamy żonglowanie prawami fizyki.
Zium, jesteśmy na orbicie, a sam spiskowiec manualnie, własnoręcznie dokuje prom kosmiczny Endeavor do orbitalnej stacji paliwowej.
Znów mamy przeskok na Ziemię i tu już jest dramatyczna sytuacja. Słuchajcie, grawitacja Księżyca porywa chłopca w powietrze, więc oni uciekają do szopy. A jest to szopa antygrawitacyjna, bo oni w środku stoją już sobie normalnie na Ziemi. Tutaj mamy powtórkę z wyłączania grawitacji Księżyca. Prom hamuje, żeby zawisnąć nad kraterem. Z dziurą w środku lądownik schodzi w dół i umieszcza bombę tuż nad nią.
Ale coś nie wypala, więc bohaterowie wlatują do środka Księżyca i mamy, słuchajcie, wielkie ujawnienie tajemnicy, bo okazuje się w końcu, dlaczego Księżyc jest tak masywny, mimo że jest pusty w środku. Ukazuje się nam to, co jest w centrum Księżyca. No i to jest biały karzeł. W środku Księżyca jest gwiazda!
Białe karły są obiektami zupełnie niezwykłymi. Są nagierdzeniem martwych, czerwonych olbrzymów, które w nieszczególnie łagodnym procesie pozbyły się zewnętrznych warstw, pozostawiając samo swoje jądro o absurdalnie wielkiej gęstości. Taki obiekt ma masę Słońca, ale średnicę małej planety. I oczywiście jest też przez to małym grawitacyjnym potworem, bo ciążenie na jego powierzchni jest kilkaset tysięcy do milionów razy wyższe niż na Ziemi. I nie chcecie być nigdzie w pobliżu białego karła. Nigdzie! Dobrze, no to pojawia się pytanie, jaki wpływ na otoczenie miałby taki obiekt? A żeby na to odpowiedzieć, musimy poznać jego masę.
Ja bym chciał tu przy okazji zaapelować do Międzynarodowej Unii Astronomicznej o jakąś taką większą wrażliwość społeczną przy nazywaniu obiektów astronomicznych. No bo biały karzeł, a potem jak on już straci całą swoją energię i stanie się bezwartościową, zdegenerowaną materią, to czarny karzeł? To nie brzmi dobrze. To jest wstęp do współczesnej astrofizyki. Wstęp. Roland potrzebował białego karła o bardzo małym rozmiarze, żeby go sobie tam gdzieś umieścić we wnętrzu Księżyca. Rozmiar białych karłów jest ściśle powiązany z ich masą. Twórca być może chciał takiego małego sobie wziąć, żeby tam za bardzo nie namieszał tą swoją masą i straszliwą grawitacją. Tylko że problem jest taki, że ten związek pomiędzy masą a rozmiarem białego karła, on jest w odwrotnej proporcji, to znaczy mniejsze białe karły są bardziej masywne niż większe.
Promienie białych karłów, Syriusz B i masa jednego Słońca, promień 6 milionów metrów, czyli mniej więcej promień Ziemi. Teraz biały karzeł wielkości Księżyca byłby gdzieś tutaj z masą. Natomiast ten obiekt wewnątrz megastruktury jest jeszcze mniejszy i będzie gdzieś tutaj na samym dole wykresu. 1,4 masy Słońca to więcej niż wasza mama i jest bardzo blisko granicy Chandrasekara, której nawet Roland nie chciałby przekraczać. ktoś wyrzuci śmieci przez okno w megastrukturze, te spadną na białego karła, masa przekroczy punkt krytyczny, karzeł zapadnie się do gwiazdy neutronowej, eksploduje jako supernowa 1A i zmiecie układ słoneczny.
No ale załóżmy, że nic tam nie eksploduje i zobaczmy sobie, jak zachowałby się nie tylko układ Ziemia-Księżyc, ale w ogóle cały układ słoneczny, gdyby w środku Księżyca umieścić białego karła.
Więc mamy układ słoneczny, bierzemy Księżyc i zmieniamy go w białego karła wielkości mniej więcej takiej, jaką miał we wnętrzu megastruktury. Sama megastruktura jest w tym momencie kompletnie nieistotna. I tak to wygląda z perspektywy białego karła. Widok jest bardzo ładny, ale obecny układ słoneczny jest już skazany na zagładę. Włączamy symulację. Niemal natychmiast zmienia swoją orbitę Ziemia. Trudno to nawet nazwać orbitą, ona po prostu leci prosto na Księżyc, a potem znika. Następnie swoje orbity po kolei zmieniają wszystkie planety, a samo Słońce i biały karzeł zaczynają tańczyć wokół siebie, co wywołuje cudowne warunki dla ekstremalnej asysty grawitacyjnej, która po kolei katapultuje Księżyce i planety w różnych kierunkach, nadając im otwarte orbity, co oznacza, że w tym momencie opuszczają Układ Słoneczny i będą podróżować przez galaktykę jako samotne planety. Zimne, otoczone pustką, odosobnione, pozbawione celu, światła słonecznego i ciepła.
Jak moje życie towarzyskie.
Dobra, ale to wszystko w skali całego Układu Gwiezdnego. A co taki obiekt zrobiłby z człowiekiem, na przykład z naszymi bohaterami w tym stateczku? Znajdują się w tej chwili, załóżmy, jakieś 100 km od powierzchni białego karła o masie 1,4 masy Słońca.
Mówiliśmy wcześniej, że ciążenie na powierzchni typowego białego karła jest rzędu kilkuset tysięcy do milionów G. Ale niestety to, co pan Roland wrzucił do Księżyca, to nie jest typowy biały karzeł. On jest granicznie mały i masywny, a to niestety oznacza znacznie wyższe ciążenie.
No i symulator pokazuje, że grawitacja w tym miejscu, gdzie oni są, sięga wartości 1,5 miliarda G. Możemy to potwierdzić na Wolfram Alpha, 1,4 masy Słońca, odległość 100 km, promień 10 km. I mamy niedorzeczną liczbę 15 miliardów metrów na sekundę kwadrat, czyli 1,5 miliarda G. No to zobaczmy to sobie na żywo. Tworzymy białego karła o promieniu 10 km, a ich umieszczamy w odległości 100 km. Jako model posłuży nam kaszalot, tylko najpierw muszę go wysłać w kosmos.
Więc to jest mój kaszalot. Nazywa się Stanisław. Stanisław rusza na spotkanie z białym karłem. This is ground control to Major Tom. You've real made the grade. And the major wants to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule, if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. And I'm floating in a most peculiar way.
Kaszalot leciał 68 lat, ale jest już na miejscu, ustawiamy czas rzeczywisty i włączamy symulację. I już, koniec. Przestał istnieć w ułamku sekundy. To teraz spowalniamy czas stukrotnie, żeby przyjrzeć się temu bliżej. Nadal za szybko. Zwalniamy czas 10 tysięcy razy. Kaszalot nabiera prędkości, ma już 10% prędkości światła i przyspiesza. Spowalniamy czas jeszcze bardziej, 100 tysięcy razy. Kaszalot ma 40% prędkości światła. Połowa prędkości światła. Czas spowalniamy milion razy, ale on nadal przyspiesza. 60% prędkości światła. Kaszalot jest teraz kaszalotem relatywistycznym. Nikt w historii ludzkości nie wypowiedział jeszcze takiego zdania. Czas wokół niego zwolnił i to są ostatnie mikrosekundy jego istnienia.
No ale ktoś powie, że to wcale może nie być cały biały karzeł, bo ta cywilizacja miała jakichś dobrych astroinżynierów i oni sobie odkroili kawałek białego karła jakimś kosmicznym nożem i wsadzili go sobie do megastruktury. No i fajno, tylko że to już nie będzie biały karzeł.
Taki obiekt jest utrzymywany w kupie właśnie przez swoją ogromną grawitację. Gęstość rzędu 10 ton na centymetr sześcienny to jest zupełna patologia i do czegoś takiego materię trzeba zmusić potężnymi siłami. Bez nich materia powróci do mniejszych gęstości. Jeżeli zmniejszymy masę białego karła przez podzielenie go sobie na osobne kawałeczki, to zmniejszymy też ich grawitację, która nie utrzyma już materii w tak absurdalnej gęstości. Gdyby jakimś cudem udało nam się pozyskać wiaderko materii białego karła i odlecielibyśmy z nim poza jego niszczycielski wpływ, to daleko nie zalecimy, bo materia w naszym wiaderku będzie rosła do rozmiarów jakiegoś Mount Everestu, a nam zależy na tym, żeby biały karzeł pozostał sobą, ponieważ wtedy możemy czerpać jego energię przez długi czas.
Bo sama ta idea zbudowania megastruktury dookoła białego karła nie jest wcale taka niedorzeczna, zwłaszcza w bardzo długiej perspektywie istnienia gatunku ludzkiego.
Pomysł bierze się stąd, że białe karły nie tracą już energii przez procesy termojądrowe, a wyłącznie przez promieniowanie, co jest bardzo niewydajnym, a więc powolnym sposobem wytracania ich energii. Dzięki temu mogłyby świecić i ogrzewać taką megastrukturę przez setki miliardów lat. Są tak długowieczne, że naukowcy są zdania, że czarne karły w ogóle nie istnieją jeszcze w obecnym wszechświecie, bo nie zdążyły jeszcze wygasnąć. Taka megastruktura faktycznie mogłaby pozyskiwać energię białego karła przez niemalże wieczność z ludzkiego punktu widzenia, ale musiałaby mieć odpowiednio gigantyczny, dobrany do jego potężnej grawitacji rozmiar. Zamknięcie białego karła w przestrzeni tak małej jak Księżyc i życie tam obok niego jest niemożliwe. Ci ludzie zostaliby natychmiast zabici przez promieniowanie, a cała megastruktura spadłaby na tą gwiazdę w ułamku sekundy. Dobrze, dalej widzimy historię Księżyca i Mrocznego Robaka. Imponująca piramida, nawiasem mówiąc, a w zasadzie raczej kosmiczna winda, bo to sięga już do kosmosu. A tu mamy piękny cylinder O'Neilla, którego dziwaczną fizykę analizowaliśmy w innym odcinku.
W każdym razie okazuje się, że to sam pan inteligentny Księżyc stworzył Ziemię, a następnie zasiał na niej życie. I moi drodzy, niestety tak, ten film nam to pokazuje.
Księżyc wleciał w Układ Słoneczny, znalazł jakiś obłok materii, zamieszał dookoła jak łyżką i stworzył Ziemię.
Ja wiem, że miało być w fabule, że to Księżyc tworzy Ziemię. Tylko że jak tam jest ten obłok tych tam gazów, pyłów, wszystkiego, materii, jest tego tyle, że starczy tego na planetę. Ta planeta, ona się utworzy sama. Tak powstają planety. Zrobi to zwykła staroświecka grawitacja. Tam nie było żadnej kosmicznej łyżki, słowo honoru. Ty już w tym, Roland, lepiej nie mieszaj.
Poza tym całe to merdanie Księżycem, tak jak ono jest tutaj pokazane, miałoby skutek dokładnie odwrotny. Mieszanie taką łychą wprawi tylko ten obłok w szybszy ruch wirowy. I to szybsze wirowanie wyrzuci jego luźne jeszcze i niepowiązane silniejszą grawitacją składniki na zewnątrz, siłą odśrodkową, jeszcze dalej w przestrzeń. I zamiast je skupić w planetę, jak pokazuje to film, to jeszcze bardziej je rozrzedzi. No i oczywiście kompletnie zapominamy o tym, że w tym Księżycu jest jakiś biały karzeł, bo to znów cały by ten układ rozwaliło.
Taki wniosek można wysnuć, jak się kawę miesza. Jak się miesza kawę, to na środku zbierają się, dokładnie na środku zbierają się bąbelki. No zbierają się czy nie? Więc może tak samo jest z planetami.
Tyle, że te bąbelki zbierają się w środku właśnie dzięki sile odśrodkowej, której ulegają bardziej gęste i masywne cząstki, czyli sama kawa, która chce uciec na zewnątrz i podnosi swój poziom im bliżej jest brzegu szklanki, a to co lżejsze zostaje wyparte na środek. W tym obłoku gęstszą kawą jest cały ten obłok, a mniej gęstą pianką, która zostanie w środku, jest próżnia. A tutaj to w ogóle jest zła skala i błędnie pokazana paralaksa, bo to słońce jest za blisko i porusza się zbyt szybko przy zbliżaniu się kamery dość...
Dobra, zamknij się, bo wracamy na Ziemię i mamy wszyscy poważne kłopoty, bo Księżyc wszedł właśnie w atmosferę ziemską i po niej szoruje.
Ale hola hola, co z przekroczeniem granicy Rosza, o której sami na początku wspominali? Dlaczego ten obiekt się nie rozpadł i nie utworzył pierścienia wkoło Ziemi jak na Saturnie? Więc Księżyc szoruje po atmosferze, ale nie doszło jeszcze do zderzenia. Zresztą do żadnego zderzenia w ogóle nie musi już dojść, bo to co jest tutaj pokazane, to już powinna być zagłada życia na Ziemi. Jakieś kilometrowe tsunami powietrza, wody i piasku starłoby powierzchnię planety jak papier ścierny. Siły pływowe tak rozciągają Ziemię, że aktywują się wszystkie wulkany i wybucha milion nowych. Występują ekstremalne trzęsienia Ziemi, dla których nie ma w ogóle żadnej skali. I to jest koniec ludzkości. Ten Księżyc wcale nie musi już spadać. Może sobie wrócić na orbitę, a to i tak niczego nie zmieni. Więc misja trójki bohaterów nie ma już żadnego sensu. I mało tego, to wszystko działoby się znacznie wcześniej. Księżyc nie musiałby wcale znaleźć się aż tak blisko, żeby tego typu efekty wystąpiły i zaczęły nas wykańczać.
Następnie pojawia się absolutnie najbardziej nierealistyczna scena w tym filmie, gdzie pan generał trzyma już rękę na kluczu atomowym, ale jednak się wycofuje i mówi, że on jednak nie będzie strzelał atomicami w Księżyc, ponieważ na tym Księżycu jest jego była żona.
Tak, strzelanie atomicami do Księżyca. Ja naprawdę chciałbym wiedzieć, co oni zamierzali osiągnąć bombami atomowymi przeciwko lecącemu na nich Księżycowi z białym karłem w środku. Co to miało zmienić? Księżyc zahacza o góry i strąca wierzchołki. Monumentalne sceny się dzieją i przynajmniej wygląda to niesamowicie atrakcyjnie i można na chwilę zapomnieć o całej reszcie. Na przykład o tym, że krzywizna księżyca jest tu wyraźnie widoczna i ten księżyc jest coś podejrzanie mały. Ta dolina nie jest taka duża, załóżmy nawet, że ma 30 km szerokości. Moja poważna analiza naukowa wykazała, że księżyc w takim wypadku ma około 100 km średnicy. Faktyczny księżyc ma blisko 3500 km średnicy i byłby tu widoczny jako płaska ściana ciągnąca się po horyzont, a nie fragment kuli, co jest tym dziwniejsze, że we wcześniejszej scenie był już pokazany w skali raczej realistycznej.
Na koniec mamy atomową eksplozję banału fabuły, której jednak nie będę zdradzał, na wypadek gdyby ktoś ten film planował oglądać, do czego zresztą zachęcam, bo to jest fascynujące doświadczenie. W każdym razie mroczny robak odchodzi, a księżyc natychmiast wraca na swoją orbitę, bo wcześniej mu robak nie pozwalał, a dlaczego nie pozwalał, tego nam niestety pan Roland nie wyjaśnia. W każdym razie na pewno nie zrobił tego siłowo, bo on nie miał tyle siły, bo ja obliczyłem, ile siły mają kosmiczne robaki i prędzej mrówka przepchnęłaby Himalaję, niż on przepchnąłby białego karła, którego zresztą tam nie było, bo gdyby był, to już by niczego nie było. No i taki jest cały ten film. Obiekty, prawa przyrody, fizyka, sens, logika jednocześnie istnieją i nie istnieją.
Bohaterowie lądują sobie gdzieś w górach, a wszystko wkoło jest spokojne i normalne. Wypowiadają dosłownie dwa zdania i nadlatuje helikopter ratowniczy, żeby ich ocalić. Więc nawet służby ratunkowe utrzymały działanie.
Roland Emmerich pracował nad scenariuszem filmu Moonfall przez 4 lata. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.